Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Pana Jarosława, który realizuje audycję. I witamy gości. Z nami dzisiaj są ksiądz Zbigniew Kucharski, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Witamy.
Dzień Boże, witamy wszystkich serdecznie, gorąco i życzymy miłego, dobrego wieczoru w naszym towarzystwie.
Witamy panią Marię Bober, która jest autorką recitalu o błogosławionej Karolinie w hołdzie Janowi Pawłowi II.
Witam serdecznie.
I pan Łukasz Brodzik, przewodniczący Krajowego Prezydium Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Szczęść Boże, witamy wszystkich serdecznie.
I pan doktor Marek Kuczyński, wykładowca na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Witam serdecznie.
Tak, liczne grono będzie nam przypominało, jak to wygląda wychowanie przez pracę.
To jest dzisiejszy temat, ale może na początek prosiłbym o podanie strony internetowej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, bo młodzież też słucha i lubi sobie zajrzeć i popatrzeć, co tam się dzieje, także
zapraszamy na stronę internetową www.ksm.org.pl lub na Facebook, tam się dzieje naprawdę dużo. Wystarczy wpisać KSM, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Facebooka, tam zobaczymy wszystkie inicjatywy z całego kraju. Myślę, że warto tam oglądnąć, bo i też przed nami wakacje, mnóstwo rzeczy przed nami.
Oglądam i potwierdzam.
Tak, dzisiejszy temat, wychowanie przez pracę. No, ciekawe. Praca niby w szkole się kończy, a zaczynają się wakacje, a my tu o pracy. A no właśnie, bo co innego jest nauka, co innego jest praca.
Praca w rodzinie nigdy się nie kończy.
A w rodzinie, w domu zawsze jest coś do zrobienia i to już jest konkretna praca. Oczywiście rodzice są tutaj specjalistami, a małe dziecko no to tylko po prostu często coś potrafi rozlać, zepsuć, co nie znaczy, że nie ma być od małego wdrażane. Ale o tym jeszcze będziemy mówili. No i niektórzy traktują też właśnie. Byłeś nieposłuszny, przyniosłeś tam jakieś uwagi ze szkoły, no to za karę będziesz tutaj zmywał przez tydzień czy coś innego. Jakieś takie historie. Praca nie może być karą. Praca jest czymś dużo, dużo większym. Ale o tym to już powie duszpasterz, ksiądz Zbigniew Kucharski. Prosimy bardzo.
Tak na wstępie naszej audycji, dla naszego wspólnego takiego lepszego rozumienia się, chciałem zaproponować taką małą refleksję wokół tego, jak można spoglądać na pracę. Nie chodzi tutaj o taki wykład jakiś pastoralny, czy w ramach katolickiej nauki społecznej refleksję, ale chodzi o takie bardzo zwyczajne, proste spojrzenie na człowieka, który jest stworzony przez Boga, jesteśmy, żyjemy, istniejemy i również częścią naszego życia, integralną częścią funkcjonowania człowieka w środowisku innych ludzi jest wykonywanie jakichś określonych czynności, podejmowanie się jakichś zadań, które często nazywamy właśnie pracą. I Pan Bóg, kształtując człowieka i tworząc wspólnotę ludzi, tak to wszystko poukładał, że praca jest zjawiskiem, przestrzenią o wiele szerszą i głębszą niż tylko wykonywanie określonych czynności w celu posiadania jakichś dóbr typu zarobków. Chcemy zaproponować tutaj radiosłuchaczom, aby na naszą audycję, na tą dyskusję tutaj w studio spojrzeli troszeczkę właśnie tak inaczej niż proponuje świat. Czyli na zwrócenie uwagi, że człowiek przez Pana Boga jest tak w świat poprowadzony, że praca stanowi coś bardzo ważnego w wymiarze życia ludzkiego. I nie jest to tylko przestrzeń z punktu widzenia ekonomicznego, przestrzeń tylko i wyłącznie z punktu widzenia takiej egzystencji codziennej człowieka. Proponujemy spojrzeć na pracę w różnych aspektach, w różnych wymiarach. a przede wszystkim też w takim, że właśnie poprzez pracę człowiek wykonując te dzieła sam się udoskonala, sam się rozwija, a jednocześnie tą pracą służy po prostu innym. I takie spojrzenie, ono też pokazuje, jak nie tylko w Kościele katolickim w ten sposób na to spoglądamy, ale również na powołanie do pracy, dar pracy. Proszę zobaczyć, my mówimy o powołaniu nauczyciela, o powołaniu lekarza, o różnych zawodach mówimy jako też o pewnym powołaniu, jakiejś pewnej misji. Nie zamykamy tego w konstrukcji tylko ekonomicznej. I to będzie przewodnią myślą naszej dzisiejszej audycji, kiedy pochylamy się właśnie nad człowiekiem wezwanym przez Boga do tego, żeby kształtował siebie i innych także przez pracę. Takim wstępem również chciałbym tutaj zaproponować spojrzenie nie tylko jakby przez pryzmat Kościoła katolickiego, ale proszę zobaczyć, jak w kościołach protestanckich jest też kształtowany element rozumienia pracy. Zresztą Franciszek Salezy i wielu innych świętych podkreślało elementy właśnie pracy i tego, jak człowiek powinien odkrywać, że to jest też jego droga powołania, na której realizuje się relacja z Bogiem i z drugim człowiekiem. Więc zapraszam gorąco radiosłuchaczy do takiej właśnie dyskusji, takiego ujęcia. Chcemy dzisiaj zaproponować, by popatrzeć na pracę w aspekcie wychowywania, kształtowania młodego pokolenia przez dorosłych, a więc rola dziadków, rodziców w kontekście, w duchu prowadzenia drugiego młodego człowieka w świat i w życie poprzez wychowywanie go przez pracę właśnie.
Doktor Marek Kuczyński.
Tak jak ksiądz tutaj zauważył, praca nie jest karą, praca jest powołaniem. Pamiętamy też ten cytat z Pisma Świętego, kto nie pracuje, niech też i nie je. To jest takie dosyć wymowne, wiadomo, że to rozumie się na określony sposób w zależności od tego, o którym stanie i wieku mówimy, ale praca zaczyna się, powinna zaczynać się i przeważnie zaczyna się już od maleńkości, jeszcze w tym domu rodzinnym, później w szkole, wczesne stadium nauczania. I tu jest bardzo istotne, żeby młody człowiek był nauczony, że on będzie musiał pracować na wyniki, żeby mieć dobre wyniki, ale że ta jego praca będzie go rozwijać. On nie robi to tylko dlatego, żeby mieć w końcu już spokój, poodrabiane te lekcje, tylko to jest coś, co nadaje sens jego egzystencji, sens jego działaniu. Młody człowiek musi widzieć, również jeżeli chodzi o ocenianie wyników pracy, że jest to robione sprawiedliwie. Niesprawiedliwa ocena wykonanej pracy, czy choćby nawet jakiejś tam pracy semestralnej, skutkuje tym, że on będzie do tej pracy czuł od razu już później, bo będzie miał to skojarzenie, że został niesprawiedliwie za nią wynagrodzony bądź ukarany. I tak jak mówiliśmy jeszcze przed audycją, nie jest dobrze, kiedy nauczyciel stosuje taki sam szablon ocen na przykład dla wszystkich uczniów, ponieważ każdy jest inny, każdy przyszedł z innym bagażem wiedzy do procesu nauczania i należałoby oceniać właśnie poprzez ilość wykonanej pracy i zaangażowanie, a nie to, co kto, jaki poziom konkretny reprezentuje z punktu widzenia danego szablonu, bo szablony jednorodne dla wszystkich są z góry niesprawiedliwe, dlatego że ludzie są inni, szczególnie młodzi ludzie, którzy oczekują, że zostanie z nimi nawiązany kontakt i ten kierunek pracy, którą oni muszą wykonać, będzie wspólnie uzgadniany z tym nauczycielem przy udziale rodzica i później będzie indywidualnie z niej rozliczany.
Mówi pan tutaj jako nauczyciel akademicki, który ocenia pracę studentów i właśnie, ponieważ studenci startują z różnego poziomu znajomości, na przykład języka, no więc stosuje pan tego rodzaju klasyfikację, że nie ocenia wyniku końcowego właśnie według szablonu, tylko jaką drogę student przebył. To znaczy, z jakiego punktu startował? Można startować z punktu prawie zerowego albo z punktu już powiedzmy pewnej znajomości języka.
Rzeczywiście tutaj, jeżeli mówimy o już nauce w kontekście akademickim, jest też potrzeba indywidualizacji, aczkolwiek studenci to już jest taka grupa, którzy oczekują, że będzie ta sprawiedliwość też objawiać się poprzez to, że są takie same wymagania, ale jeżeli wykładowca mądrze podejdzie do relacji z każdym ze studentem, to będzie wiedział, jak ocenić wykonaną pracę Ja na przykład mam takie przypadki, że ktoś przez 10 lat mieszkał czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, a później w zasadzie myśli, że nie ma nic do zrobienia na tych studiach, bo on przecież już tam był i on to umie, a drugi przychodzi po maturze, którą jakąś tam...
To znaczy zna język angielski, tak? Bo konkretnie.
Tak, tak. A później okazuje się, że ten drugi nieraz o wiele więcej pracy musiał wykonać, na jego barkach to było, niż ten pierwszy, który można powiedzieć wygrał to na loterii, nie? Natomiast ja nie jestem za tym, żeby oceniać to, co ktoś ma, bo dostał jakby na loterii od zewnątrz, tylko co wypracował własnym wkładem. I co jest jeszcze ważne, to jest systematyczne zaangażowanie, praca nad własnymi wysiłkami, bo nauczyciel, ja zawsze powtarzam, nauczyciel, on musi sam siebie uformować, również w toku studiów, poprzez systematyczną pracę nad wynikami i taki będzie w stanie być przykładem dla młodych ludzi, których też trzeba w ten sposób formować. Jest to tym bardziej ważne dzisiaj, kiedy trendy są zupełnie inne, relatywistyczne, uczy się byle jakości i w zasadzie takiej intelektualnej płycizny, gdzie ja pamiętam, jak ja zdawałem bardzo dawno, chyba już temu maturę, to było tak, że za 3 błędy ortograficzne w wypracowaniu już byłaby ocena niedostateczna. Dzisiaj to się zupełnie zmieniło. Nie wymagamy pracy również nad jakością tego, co prezentujemy. I tu jest bardzo duże pole do zagospodarowania. Przywołam Jana Pawła II. Nie patrzmy na to, jakie są trendy. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. I wtedy wspaniale się uformujemy.
Dziękuję. Pani Maria Bober.
Wychowanie przez pracę i do pracy to jest długotrwały proces. Tak jak już wspomnieliśmy, zaczyna się od wczesnego dzieciństwa.
No, z punktu widzenia mamy.
Tak, z punktu widzenia mamy i myślę, że już kiedy to dziecko robi te pierwsze kroczki, kiedy już dostaje te pierwsze zabawki, to już wtedy powinniśmy właśnie dzieci zapraszać do wspólnego posprzątania tych zabawek. To jest tak już tak ta pierwsza taka bardzo poważna praca tych maluchów. I myślę, że właśnie przez te całe życie powinniśmy zapraszać nasze dzieci do wspólnego nawet porządkowania domu, żeby to wszystko zawsze było wspólne, żeby to nie było obarczanie rodziców. Częstym właśnie naszym błędem rodziców jest odciążanie dzieci, czyli idź się dziecko ucz, a mama posprząta. I to jest niestety błędem, który później odpłaca nam. I właśnie tak jak mówię, zapraszanie dzieci do tych wspólnych właśnie wykonywania różnych czynności w domu.
To znaczy współuczestnictwo. Malutkie dziecko wiadomo, że nie jest w stanie pomóc w jakichś skomplikowanych porządkach, na przykład w szafie, ale bardzo się cieszy, jeżeli mama pozwoli tylko potrzymać chociaż kawałek jakiegoś jeden ręczniczek. Stoi i się cieszy, że trzyma. Albo idź, połóż to tam. Ojej.
To już ta świadomość tej pomocy mamie, to już takie zadowolenie z tego, że coś się zrobiło, że on to ma satysfakcję, takie właśnie pochwalenie w tym momencie tego dziecka, że to, co zrobiło, jest dobre i to tak zachęca do dalszej pracy, do dalszych czynów.
Potem tata wraca do domu, a mama mówi: zobacz, jak sprzątnęliśmy razem.
No i dziecko jest bardzo dumne w tym momencie.
A tata bardzo ucieszony.
Ja, jeżeli można, ksiądz, to pozwoliłbym sobie tutaj na jeszcze takie dopowiedzenie, bo żebyśmy też się dobrze rozumieli w temacie dzisiejszej naszej audycji. Nie chodzi tutaj o rozciąganie jakichś naukowych definicji wokół pracy, ale o takie zwyczajne spojrzenie, że praca to jest takie zachowanie, takie działanie, takie czynności podejmowane, poprzez które my w jakiś sposób budujemy relacje ze światem, odnosimy się do innych, budujemy relacje z innymi ludźmi. Pracą przeze mną wykonywaną jest to coś, co nie jest tylko i wyłącznie dla mnie, nie służy tylko i wyłącznie mi. Nawet kiedy ja się uczę coś, to po to, żeby dzięki temu coś dokonywać, umieć się gdzieś odnaleźć, być pożytecznym, coś dobrego uczynić. Natomiast praca nie jest to uprawianie egoizmu, czyli zamknięcie się tylko i wyłącznie na sobie. Ja nie mogę spowodować, że moja praca nie ma kontaktu ze światem. Trudno wtedy mówić jest o pracy. I rzecz jest taka, że popatrzmy więc, jeżeli rozmawiamy o wychowywaniu przez pracę, to rozmawiamy o tym, że ktoś ma uczyć się prowadzić jakieś działania, jakieś zachowania lub też ma je wykonywać dobrze, uczyć się wykonywać dobrze, ze względu na to, że to ma służyć innym ludziom także. Praca to jest budowanie relacji międzyludzkiej. Bardzo często w domu mówimy o pracy mamy, która nie pracuje zawodowo gdzieś indziej, a zajmuje się domem i wychowaniem. Ile ona się napracuje, ile ona się nastara, a przecież nikt jej pensji bezpośrednio często wtedy nie wypłaca. Czyli chodzi o to, że praca to nie jest to działanie, które ma tylko i wyłącznie mnie przygotowywać do zarabiania pieniędzy lub też dawać mi czyste zarabianie pieniędzy. Praca jest to o wiele szerszy aspekt niż tylko zamknięcie działań człowieka w przestrzeni czysto ekonomicznej.
Wygłasza tutaj ksiądz pewne wskazania. No, ksiądz tego nie wymyślił, kościół tego nie wymyślił. Ale jak to było od samego początku? Był raj, potem był grzech pierworodny, no i potem było wygnanie pierwszych rodziców z raju, no i były właśnie pewne wytyczne.
Jakie to ponoś były? W raju było fajnie.
Bo nie trzeba było pracować, tak?
To nie trzeba, bo to nie jest kara. Tam też jakaś aktywność wspólnoty niebiańskiej musiała być. Tam jest jakaś radość wspólnego bycia. Jest jakaś radość wzajemnych relacji. Tam nie ma statyczności, nudów. Tam też są jakieś wydarzenia. Tam jest jakieś przeżywanie.
Ale na tą ziemię zostaliśmy wysłani i z poleceniem
sami się
pewnie.
Wynieśliśmy.
No, to skutek naszego nieposłuszeństwa.
Tak.
Pierwszych rodziców. No.
Tak. I tutaj...
I czyńcie sobie ziemię poddaną.
Natomiast tam jest wyraźnie też pokazane, że ten aspekt, ten element pracy jest jakimś wysiłkiem. A z drugiej strony...
W pocie czoła.
A z drugiej strony jest wysiłkiem, który ma przynosić owoce. Wysiłkiem, który ma w jakiś sposób służyć drugiemu człowiekowi i jest konieczny. Proszę zobaczyć, że praca jest tak wpisana w istnienie człowieka, jak sen, jedzenie, tak, potrzeby różne inne i praca stanowi integralną część więc życia ludzkiego i czasu życia. Jeżeli spojrzymy, ile przestrzeni życiowej przez lata przeznaczają ludzie na pracę, również tą zarobkową, to widzimy, jaki to jest kawał czasu spędzanego w pracy tak zwanej, tak?
I teraz, jeżeli tej pracy chociażby brakuje, bo nie ma tej pracy, zauważmy, jak brak pracy degraduje człowieka.
No, człowiek jest stworzony do działania. To jest, ja porównam może tak jak foton. Foton to jest taka cząstka światła, która kiedy nie jest w ruchu, przestaje istnieć. Tak samo jest z pracą, z działaniem. Może powiem ogólnie działanie. Człowiek, który nie jest aktywny i nie działa, można powiedzieć, na pewien sposób przestaje istnieć. Ale...
Z tym, że to działanie to nie jest tylko, nie musi być ograniczone do działania fizycznego.
Oczywiście, że tak praca ma charakter bardzo rozmaity, też intelektualny i duchowy. Tutaj ksiądz nadmienił, iż praca to jest też budowanie relacji. Na początku te relacje budują się w domu rodzinnym, gdzie musi być uczenie takiej kultury wzajemnej odpowiedzialności za siebie i wspólny dom. Nie może być na przykład takiej sytuacji, gdzie dzieci traktują jadalnię czy kuchnię w domu jak lokal usługowy, gastronomiczny, gdzie zje, nawet czasami nie podziękuje i zostawi, a mama już wszystko pozmywa, wszędzie posprząta. Tak na pewno być nie może. Może. Jeszcze jeżeli chodzi o budowanie tych relacji, uczenie się odpowiedzialności za siebie nawzajem, to też nie jest z mojego punktu widzenia dobra sytuacja, kiedy mama pierw pomaga odrabiać lekcje i powtarzać wiadomości jednemu dziecku, później drugiemu, później trzeciemu, a tamto pierwsze już w międzyczasie poszło na Facebooka siedzieć, a drugie jeszcze oglądać coś innego. Nie. Lepiej buduje się relacje wtedy, kiedy mama pomoże tej starszej, a ta starsza pomoże tej młodszej. To jest takie wspólne budowanie wzajemne relacji. Oczywiście jest później monitoring ze strony tej mamy, ale to jest też takie wzrastanie w pracy wzajemnie nad sobą.
Jeżeli rozmawiamy w ogóle o tym zjawisku wychowania do pracy, bo na razie myślę, że to jest ta część naszej jeszcze audycji, zanim przejdziemy do konkretnych takich przykładów i szczegółów, to proszę zobaczyć, jak mieliśmy sytuację, kiedy patrioci, powstańcy, oni byli aresztowani, siedzieli w więzieniach, byli zsyłani na Syberię. Internowanie, stan wojenny. Ludzie często w więzieniach przeżywali totalną nudę. Oni się jakby wykańczali. Natomiast ci ludzie, którzy byli wychowani w domu w etosie pracy, Oni ten czas zaraz przekształcali w jakąś edukację, w jakieś inne zajęcia. Oni coś robili, oni się uczyli. Oni nie potrafili po prostu leżeć jakby, leniuchować. Oni szukali tego pożytecznego spędzania czasu.
Czy wypełnienia czasu.
Czy wypełnienia czasu, ponieważ ta praca ich podtrzymywała przy życiu. Ta praca zachowywała ich taką psychiczną kondycję. To, że oni jakby nie dali się złamać jako ludzie wewnętrznie. Po prostu ta aktywność pewnej pracy dodawała im także określonej siły i energii. I proszę zobaczyć, nawet kiedy jest trudność z pracą, jest bezrobocie. Rozumiemy, że to jest trudne zjawisko, że to jest przykre wydarzenie. Ale ja znam ludzi, którzy nie mają pracy, to w tym czasie w domu więcej malują, więcej sprzątają, gdzie indziej coś robią. Oni nie są osobami, które... Moi rodzice, ja mam wrażenie, są więcej zapracowani na emeryturze, niż kiedy byli czynni zawodowo, tak? No skąd u nich się to wzięło? I ciągle mi mówią, że na coś nie mają czasu i gdzieś nie mogą zdążyć. Natomiast jest jakaś grupa ludzi, która po prostu jak ktoś inny nie przyjdzie i nie wskaże, że ma zrobić to, albo musi zrobić to, albo nie będziesz miał z czego żyć, jak tego i tego nie zrobisz, to jest jakby zupełnie inna jeszcze grupa ludzi, którzy w moim poczuciu właśnie trochę cierpią z tego powodu braku tego umiejętnego wychowania do pracy. Że nie widzą, że człowiek, gdzie by nie był, to jest z czym pracować, nad czym pracować, z kim pracować. Zawsze można komuś czymś pomóc i w ten sposób się odnajdywać w środowisku. Zawsze ludzie niektórzy, mając problem właśnie z tą pracą zawodową, ekonomiczną, bo upatrują, że praca to tylko zarabianie pieniędzy, a praca to jest też czucie się potrzebnym, pożytecznym dla drugiego człowieka. I teraz ile pracy ludzkiej jest, która wiąże się z tym, że ktoś wykonuje jakieś dzieła dla drugiego, na rzecz drugiego, dlatego, że czuje się potrzebny i chce, żeby tak było.
Pani Maria Bobek.
To właśnie jest tym bardzo ważnym aspektem, żeby właśnie przy tej pracy mieć tą radość wykonywania różnych czynności, żeby ta praca nie była jak za karę. I właśnie radość dawania jeden drugiemu, bo tak naprawdę jesteśmy jeden drugiemu potrzebni. I tak jak ksiądz właśnie wspomniał, żeby to było właśnie, żeby człowiek, bo przecież praca kształci też osobowość.
Zauważmy historycznie, przy ilu różnych pracach różni fachowcy, różni ludzie, grupy ludzi śpiewali.
Tak.
Czy to flisacy, tak. czy górnicy, czy no, po prostu były śpiewy przy pracy, prawda? Radość.
Wspomnę rodzinę błogosławionej Karoliny, gdzie po prostu u niej w domu, w zwyczaju, było to, że poranek rozpoczynało się prawie że w milczeniu, w sensie nieprowadzenia rozmów. Ale godzinki śpiewano. I od samego rana Jan Kuska śpiewał właśnie głośno godzinki, doglądając trzody, dobytku i po prostu wykonując pierwsze czynności. Mama Karoliny w domu się krzątając, też śpiewanie, modlitwa przez śpiew. To był taki piękny też właśnie zwyczaj.
Ja bym jeszcze tutaj chciał rozwinąć, Marysia, co powiedziałaś, wątek. Radość to jest, praca to jest radość dawania siebie dla innych. I to, co ksiądz powiedział, że człowiek czuje się potrzebny. Ale praca też nadaje poczucie sensu, jeżeli widzimy, że skutkuje dobrymi owocami w naszym życiu. Człowiek podjął pewne sensowne plany życiowe, z jakichś przyczyn uznał, że one są sensowne. W naszym kontekście to będą relacje dobre z Panem Bogiem, z rodziną, ale też i z ojczyzną i z innymi ludźmi. I teraz jeżeli przez tą systematyczną pracę widzę, że nawet stopniowo, etapami pewnymi jest coś osiągnięte, te cele zostały osiągnięte i one przyniosły dobro, to jest z jednej strony radość z dawania siebie innym, ale też radość z tego, że udało się coś skutecznie osiągnąć. Tak więc radość dawania, radość też nie zawsze udaje się osiągnąć to, co człowiek chciał osiągnąć, ale to nie znaczy, że wysiłek, którym się włożyło w pracę, nie był wartością. Ponieważ mimo to, że można z mojego punktu widzenia nie osiągnąć jakichś celów na dany moment, to człowiek i tak się rozwija poprzez to, że działa.
Tu jest to ważne z tym rozwijaniem się i działaniem. Poproszę zobaczyć, jak dzisiaj często młodzi ludzie mający braki w tym wychowaniu, oni kiedy idą do pracy, to traktują to jako usługę, za którą ktoś mi teraz płaci i ten młody, on bardzo często ma kłopot zobaczyć, że ta jego praca jeszcze nie jest tak doskonała. On jeszcze nie ma takiego doświadczenia, takiego nie wiadomo jakich umiejętności. A on już by oczekiwał, że on nie wiadomo jakie ma mieć zarobki. I bardzo często młody człowiek pierwsze pytanie stawia nawet nie to, co do końca miałby robić, tylko ile chcą mu zapłacić, tak? A co chciałbym tu przez to pokazać? Że właśnie człowiek najpierw powinien umieć zobaczyć wartość w pracy i dopiero wtedy oczekiwać relacji z drugiej strony tego, ile ja mogę co otrzymać w związku z moją pracą. Ale to też przecież nie jest cel główny. Proszę zobaczyć, jak kiedyś nie było sytuacji, no zanim Fenicjanie wymyślili pieniądze, tak? Ale mówimy, no tak, Fenicjanie wymyślili pieniądze, ale czemu tak mało? Natomiast kwestia jest taka, że nie było środków typowych takich monet, banknotów i ludzie żyli trochę zupełnie inaczej. Po prostu pracowało się na roli, wyprodukowywało się pożywienie, które się spożywało. Tylko część była przeznaczona do tej wymiany i do sprzedaży. Duża część owocu mojej pracy była konsumowana przez rodzinę. Nie było tego elementu, tych środków finansowych. I ludzie też troszeczkę inaczej, więc widzieli tą pracę. Nie tylko jako gromadzenie, ale jako czynności pomagające nam bezpośrednio w życiu i w przeżyciu.
Tak, z tym, że tutaj ja powiedziałem, taki wątek jeden poruszyłem, że jeżeli coś się człowiekowi nie uda na danym etapie, to i tak działanie samo w sobie jest wartością. Z tym, że trzeba odróżnić to, ksiądz tutaj mówił, żeby nie wchodzić w jakieś akademickie debaty, ale ja widzę potrzebę, żeby jeden taki aspekt około akademicki poruszyć, mianowicie pracoholizm, który rzeczywiście jest działaniem dla samego działania. Medycznie można powiedzieć, że to by pod chorobę jakąś mogło podpadać, a więc działanie dla samego działania. Z tym, że to jest inna sytuacja, ponieważ tam, gdzie jest pracoholizm, to nie tyle chodzi o jakieś wcześniej obrane sensowne cele i ich realizację poprzez systematyczne zaangażowanie, tylko poprzez czasami nawet nieposiadanie rozpoznania, jakie mam cele i po to, żeby ciągle być zaangażowanym, ponieważ ja inaczej nie umiem funkcjonować. To też mogło być oczywiście spowodowane taką sytuacją, gdzie była potrzeba dużo pracować i człowiek inaczej nie umiał. Ale jeżeli nie będzie hierarchii, że to jest przede wszystkim dawanie siebie, służba i osiąganie sensownych celów, to rzeczywiście można się pogubić i popaść w taką ślepą uliczkę, która jest działaniem dla samego działania, nie służenia celu.
Ale to jest działanie, które ma znamiona często właśnie działania zawodowego, zarobkowego.
Tak, tak.
I nie ma tego działania, tej pracy takiej bezpośredniej, na przykład w rodzinie i dla rodziny. Tylko jest bardziej to, że się gdzieś poszło, zarobiło, pieniądze się przyniosło i to jest pojęcie tej wytwarzanej pracy dla rodziny, tak? I brakuje tego elementu jednak kształtowania tej postawy pracy wytwarzającej dobro wspólne, ale w kręgu tym określonym naszym rodzinnym. Czy jeżeli dzisiaj wychowuje się dzieci, to który podręcznik mówi o tym, że dzieci nie wychowuje się tylko do pracy zawodowej, żeby zarabiały, ale wychowuje się do pracy w rodzinie i na rzecz rodziny, żeby tworzyć wspólnotę, tak? Który podręcznik o tym mówi? Bo ja nie pamiętam, żebym na takie coś trafił.
No właśnie, na rzecz budowania dobra wspólnego.
Tak.
Szeroko pojętego w naszej rodzinie, to najpierw się uczy dziecko w naszej rodzinie. Ścierać okruszyny po jedzeniu ze stołu, gdzie jadło. Potem zamiatać podłogę. Potem może w ogródku, ale potem szerzej. Może trzeba klatkę schodową zamieść, bo może akurat firma sprzątająca nie przybyła. Dlaczego nie? A święta się zbliżają, trzeba. Pani Maria.
Czyli ta nasza świadomość jako rodziców jest w tym punkcie, że te pierwsze obserwacje idą w naszą stronę, czyli rodziców. Czyli właśnie ta rola rodziców w tym momencie jest tak wielka, dlatego że my jesteśmy pierwszymi osobami, z których właśnie dzieci czerpią właśnie podejście do pracy, w jaki sposób my pracujemy, jak odnosimy się do pracy, czy z szacunkiem, czy radośnie wykonujemy właśnie te czynności, bo dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami.
Jesteśmy w Radiu Maryja, w audycji dla małżonków i rodziców, więc nie może się obyć bez aspektu jeszcze religijnego.
Dokładnie.
Bo przecież wstajemy rano i w jaki sposób rozpoczynamy dzień. Ksiądz mówił tutaj o śpiewie godzinek. Teraz raczej chyba godzinek nie śpiewamy, bardziej słuchamy może w Radiu Maryja i podśpiewujemy sobie z Radiem Maryja. Natomiast jest coś takiego, jak właśnie oddanie dnia Panu Bogu. Uczymy tego dzieci w modlitwie porannej i w ogóle tego stałego kontaktu z Panem Jezusem w ciągu dnia, dziękując Mu czy prosząc o pomoc, bo praca jest jakimś zadaniem. Jeżeli otrzymujemy misję, jak mówił ksiądz na początku, no to do tej misji Pan Bóg od razu nam dokłada potrzebne zdolności.
Jak byłam jeszcze mała, to moja mama właśnie, czasami było mi ciężko, jak każdemu z nas, i nauczyła mnie, żeby przed każdą pracą modlić się. I autentycznie w tym momencie, kiedy ja jadąc do pracy poświęciłam tą ciężką pracę w jakimś po prostu modlitwą, było mi lżej, pomimo że było ciężko. Także myślę, że to też jest taki aspekt nasz, żeby po prostu też tą ciężką pracę poprosić Pana Boga o pomoc i tak uczyć też uczyć dzieci, żeby w tym momencie, kiedy im jest ciężko, żeby po prostu też zaufali Panu Bogu, że On pomoże im w tym momencie.
Poprosić przed, podziękować
po. Tak.
Pan redaktor tutaj, że tak powiem, siedzi obok mnie i tak ta atmosfera tutaj, ta religijna, od osoby świeckiej do duchownej przypływa. Ale to jest
wzajemnie,
bardzo, bardzo słuszna uwaga na temat tego aspektu jeszcze religijnego. I tak mi się skojarzyło, że warto przypomnieć jeszcze i tą kwestię, że przecież te wszystkie modlitwy, żeby Pan Bóg błogosławił w pracy, żeby Pan Bóg błogosławił, żeby plony pracy były, to bardzo często się słyszało, dożynki, tak, poświęcenia i tak dalej. To ma bardzo głęboki związek z Panem Bogiem, bo to nie jest kwestia agresywnego zdobywania środków na życie, to jest autentyczne kształtowanie wspólnoty ludzkiej. I ciekawe, warto zobaczyć też i to, że jest jakaś grupa ludzi, ja też takich mam przyjemność znać, którzy uważają, że owoc pracy, czy to będzie w postaci środków finansowych, czy jakichś innych wymiarów, to że owoc pracy nie jest tylko i wyłącznie jakby własnością tego człowieka, który tą pracę wykonał. Że owoc pracy to jest też coś, co przynależy do Pana Boga. On temu błogosławi, on to wspiera, on powołuje człowieka do podejmowania pracy. A więc, jeżeli człowiek jakiś owoc pracy swojej ma, to po to, żeby służył tym owocem innym, a nie tylko sobie. Czyli owoc pracy nie ma zaspokajać tylko egoistycznych moich własnych potrzeb. To jest ważne, żeby szczególnie dzisiejszej młodzieży rodzice to tłumaczyli i pokazywali, tak? Bo młodzi, co ja chcę, co ja potrzebuję, co ja chcę kupić. I w tym wymiarze po prostu od razu jest kwestia patrzenia na środki finansowe. A mam przyjemność znać ludzi, którzy zawsze ze swoich środków finansowych, które zarabiają, tak, większych, mniejszych, jakąś część przeznaczają na wsparcie innych dobrych rzeczy. I teraz mówią, jeżeli chcesz, i to są wspaniali ludzie, często nawet nie należą do jakichś wielkich tego świata, po prostu, zwyczajnie, ale mają takie myślenie, że dopóki ty komuś coś dajesz, twoje kieszenie się opróżniają, to Pan Bóg ci kieszenie będzie napełniał, bo jest po co? Dlaczego Pan Bóg ma komuś błogosławić w pracy, jeżeli ktoś po prostu będzie to tylko z pobudek egoistycznych robił dla siebie, tak? I w związku z tym, jaka tu byłaby przestrzeń, że Pan Bóg miałby chcieć obsypywać egoistę różnego rodzaju właśnie dobrami materialnymi? Owszem, wielu jest takich, którzy tak mają. Ale ile by było ich życie piękniejsze, dla innych piękniejsze i o ile Pan Bóg by po prostu także im bardziej jeszcze błogosławił. Jest milionerem, to byłby multimilionerem, gdyby tylko tym chciał jeszcze służyć bardziej ludziom, tak?
Pan Łukasz Brodzik.
Nawiązując do księdza wypowiedzi, chciałbym też nawiązać do tych owoców, które pozostają w nas. Wzrastając najpierw w rodzinie, później w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, zacząłem odkrywać, że to, w jaki sposób się zaangażuję, w jaki sposób wykonam pracę, w jaki sposób będę działał, wywołuje nie tylko zmiany w moim otoczeniu, wywołuje nie tylko to, że to otoczenie ma jakąś korzyść i ja z tego czerpię radość, ale nagle zacząłem odkrywać, że w moim młodym życiu, teraz już może troszeczkę starszym, pojawiają się elementy, no mam 29 lat, ale czuję się ciągle jeszcze młody i w KSM-ie działamy razem z młodymi ludźmi, więc tak z poziomu młodej osoby mówię i zauważam w sobie potężne zmiany, które pozwalają na tworzenie dobrych, potrzebnych i też takich bardzo pożytecznych rzeczy, które nie pojawiłyby się właśnie bez pracy.
Konkretnie.
Konkretnie. Chociażby to, że udało się być w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, bo to też nie było bez zaangażowania. Być w KSM-ie też w jakiś sposób determinuje to, że trzeba być zaangażowanym. To, że chociażby stawiano przede mną mnóstwo zadań, czy w rodzinie, czy później w KSM-ie, na przykład trzeba było udzielić wywiadu, trzeba było pójść przed kamerę, trzeba było wystąpić tak jak dziś w radiu. Ta swoboda wypowiadania się nie byłaby tak prosta, gdyby nie było tych elementów związanych z tą pracą, nie było tych przykładów osób, które mówiły, dasz sobie radę, zrób to i w ten sposób poradzisz sobie. To są takie przykłady dość ogólne i jeszcze z jedną sferą związane tylko, ale wiążą się naprawdę z owocami, które będą procentować już nie tylko przez ten czas i moment, kiedy będziemy wzrastać, ale one procentują przez całe życie. I ta praca, którą włożyliśmy, praca intensywna, ale też taka sumienna, powoduje efekty przez całe życie w naszym wzrastaniu, w naszym życiu, w tym, co robimy później.
Taką sentencję ostatnio gdzieś przeczytałem. Pan Bóg nie wybiera uzdolnionych, ale uzdalnia wybranych. Tylko trzeba podjąć to działanie, podjąć tę misję, która jest zlecona.
Mówi się, że nie myli się ten, kto nic nie robi. To może też można to konkludować, że też nie wzrasta ten, kto nic nie robi. Bo jeżeli ktoś osiąga pewne stanowiska, pewne też zdobywa cokolwiek, jest osobą nawet zamożną, to musi to być w pewnym sensie poprzedzone, jeżeli oczywiście, tak jak Marek powiedział, nie wygrał tego na loterii, to musi to być poprzedzone jego sumienną pracą. On ma z tej pracy radość, ale też no później z taką osobą inaczej się rozmawia niż z osobą przed tą pracą.
Pan Marek Kuczyński.
I pan redaktor prosił o konkretny przykład jeszcze. Może tak pomówmy przez chwilę o takim graniu na gitarze. Żeby nauczyć się dobrze to robić, trzeba włożyć systematyczną pracę, systematyczny wysiłek metodyczny. To nie przyjdzie za tydzień, za dwa, ani za miesiąc. I na przykład taki przewodniczący Łukasz, który się nauczył w swoim czasie grać na gitarze i rzeczywiście Pan Bóg dał mu ten dar zarówno takiego muzycznego osłuchania, jak i pracowitości, a dopiero w swoim czasie okaże się, do czego to może być potrzebne, czy na rozmaitych wydarzeniach typu rekolekcje, czy choćby nawet do oprawy muzycznej podręcznika do języka angielskiego, który uczy patriotyzmu i historii Polski. I Am Polish też wydawnictwo Gotów wydało taki podręcznik, gdzie właśnie Łukasz robił oprawę muzyczną. Także wypracowywanie w sobie, pielęgnowanie talentów poprzez systematyczne zaangażowanie, czasami nawet może być pewnym wyzwaniem, bo czasami człowiekowi się nie chce, ale z czasem zaowocuje tym, że będą do dyspozycji narzędzia, które są bardzo skuteczne i przydatne w realizacji też określonych celów społecznych.
Myślę, że warto by było powiedzieć na tym etapie troszeczkę szerzej na temat, co to jednak znaczy tak twardo, mocno i jasno to wychowywanie przez pracę, bo to jest temat naszej audycji. My tutaj dzielimy się różnymi wątkami, ale drodzy radiosłuchacze, tutaj jest ten aspekt, że człowiek, kiedy coś wykonuje, podejmuje się jakiejś czynności, to nie tylko tą czynnością coś sprawia dla innych, sprawia dla siebie, ale także się sam rozwija i się wychowuje. Jeżeli więc zwrócimy uwagę na to, że młode pokolenie powinno otrzymywać zadania, określone obszary do wykonywania pracy, to nie jest tylko po to, że oni mają coś zrobić, bo coś jest potrzebne, tak? Nie powiemy młodemu idź posprzątaj w piwnicy tylko dlatego, że trzeba w piwnicy posprzątać. Jeżeli w domu młody zmywa naczynia, to nie tylko dlatego, że trzeba pozmywać, bo jest dłużej, mama nie nadąża i trzeba jej pomóc, tylko robimy to po to, żeby ten młody człowiek, który te czynności ma wykonać, żeby on przez te czynności też się wychowywał. To o to nam tutaj teraz chodzi. Żeby nie patrzeć tylko na pracę i na zadania jako na coś, co trzeba spełnić, bo życie tego wymaga. Tylko na to, że to ma być świadomy, celowy sposób na wychowywanie młodego człowieka. I czym wcześniej, tym lepiej. Ponieważ podejmowanie się określonej pracy, wykonywania określonych zadań, kształtuje osobowość człowieka, jego charakter. Nie tylko on nabywa umiejętności jako takich, ale on po prostu jest innym człowiekiem. I dziecko, które od małego jest uczone pracy, poprzez wieloletni taki proces, ono po prostu zupełnie inaczej się kształtuje. Ta praca wypracowuje w nim określone też cechy. Czyli młody, który uczy się pracować, pracuje, nie wyświadcza tylko dobra dla innych, ale dla samego siebie. Jest pierwszym, który czerpie owoce z pracy, której dostaje zadanie wykonania. Proszę zobaczyć, że dzisiaj wielu rodziców popełnia błędy, według mnie zasadnicze, bo wyręczają dzieci z pracy. Po prostu niech nie robi, albo niech się tylko uczy na przykład. I co? I mianowicie nie jest tak, że młody ucząc się matematyki, fizyki, innych przedmiotów, jest dojrzale kształtowany do życia. On może zostać magistrem, skończy studia, jeszcze nawet i coś więcej, a on się nie nadaje do pracy. On nie umie funkcjonować w zespole i tego typu inne...
Nie umie podjąć służby, a życie jest służbą, czy w małżeństwie, czy w jakimś innym stanie. Pani Maria?
Na pewno też ważnym momentem w życiu dziecka jest pójście do szkoły. Czyli w tym momencie jest ścisła współpraca z wychowawcami. Bo to dziecko, jak idzie do pierwszej klasy, już też na pewno ściera tą tablicę. To są już takie te czynności, które są wykonywane właśnie w szkole. I właśnie przy takiej ścisłej współpracy z nauczycielami, rodzice, nauczyciele, jeżeli są jednomyślni, to jest taka szansa naprawdę, żeby to dziecko coraz bardziej czuło to, że w domu jest tak, w szkole jest tak i tak naprawdę czerpie z tego, co robię, niesamowitą radość, bo tak mama pochwali, powie, dobrze zrobiłeś, ale i też pani pedagog też to zauważy i to jest takie ciągłe, pozytywne nastawianie tego dziecka do tego, że to, co robi, pomimo, że czasami może też tak już nie ma chęci, bo często dzieci się zniechęcają, ale motywować właśnie do tej pracy, to być tym, motywować, że to trzeba, bo takie jest nasze życie i popatrz, jaką radość ci przynosi na przykład ta praca.
Tego wymaga dobro wspólne.
Dokładnie.
Tak, i oprócz tego, co powiedzieliśmy, trzeba jeszcze, mi się wydaje, powiedzieć, że odkrycie prawdziwej wartości w pracy oczywiście nie jest łatwe, ale ono rzeczywiście nadaje sens życiu. Natomiast komercja, skomercjalizowany świat nie jest zainteresowany tym, żeby nadać sens ludzkiemu życiu, ludzkiej pracy. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Mówiliśmy o tym wymiarze religijnym. Handel w supermarketach wszędzie w niedzielę i w co niektóre święta. To nawet na Zachodzie tego nie ma. Oni się wszyscy powołują tutaj wielce na Unię Europejską, a jak jest dobry przykład, to wtedy o nim bardzo chętnie zapominają. To jest też godny odpoczynek. Godny odpoczynek, który należy się. Oczywiście są sektory, w których to jest potrzebne, żeby tam w niedzielę był dostęp do określonych usług czy działania. Natomiast tam, gdzie to nie jest potrzebne, myśmy to zgubili wszystko. Dla nas niedziela przestała być święta. Człowiekowi przestał się należeć godny odpoczynek. I proszę zobaczyć, co się dzieje za tym wyjazdem zarobkowym za granicę. Rodziny nam to rozwala. Ja nie mam moralnego prawa krytykować kogoś, kto chce zarobić pieniążki, żeby utrzymać rodzinę, bo to jest jak najbardziej troska rodzicielska, troska małżeńska. Natomiast tak jest zbudowany ten świat i skomercjalizowany i jego mechanizmy, że oddala od poznania sensu właśnie tej wykonywanej pracy, czyni człowieka niewolnikiem pracy i w wielu przypadkach rozbija mu rodzinę, rozbija mu wszelkie pozytywne relacje. Także to jest duże wyzwanie i dopiero odkrycie tej wartości, o której mówimy, pozwoli tak naprawdę sensownie wykonywać i udzielać się sobie i innym.
Proszę zobaczyć, że w wychowywaniu do pracy to z jednej strony rodzice, którzy nie mają świadomości pełnej, jak to jest ważne, wyręczają dzieci, skupiając całą ich uwagę na edukacji szkolnej, tak jakby właśnie szkoła jedynie i najlepiej przygotowywała do życia, co jest bardzo błędne. Ale z drugiej strony zdarzają się przypadki, kiedy tutaj była mowa o pochwaleniu jakby za pracę, za efekty, że niekiedy rodzice nawet płacą dzieciom za jakieś wykonywanie swoich obowiązków. To się zdarza jako nagroda za klasówkę dobrą w szkole. Jako, że dostał w domu zadanie, coś zrobił, gdzieś coś tam pozałatwiał, coś pomógł tam rodzicom gdzieś na budowie, tak czy coś, no to mu zapłacili. I pewna forma rozliczeniowa się wkrada pomiędzy rodziców a dzieci na bardzo wczesnym etapie. To już nawet nie są tak strasznie rzadkie przypadki. I teraz, kiedy nie rozumiemy, że młody człowiek potrzebuje edukacji, nauki, formacji przez pracę, zaczynamy to traktować jako pewną właśnie formę przygotowania tylko i wyłącznie do tego usposobienia, że jak ty coś masz zrobić, to ja muszę ci zapłacić, a jak ci nie zapłacę, to ty nic już wtedy nie zrobisz. Proszę zauważyć, że to wtedy też jest ze szkodą dla rodziców, ponieważ przychodzą różne momenty w rodzinie, a dzieci się usposabiają, że jak rodzice im nie zapłacą, no to dobrze, no to tak było, tak widocznie jest normalnie i tak ma być. I takich przypadków wiele już możemy niestety przytaczać. Element wychowywania przez pracę wiąże się także i z tym, że rodzice, u mnie na przykład w domu było tak, że my jako rodzeństwo w pewnym okresie już życia, młodości, mieliśmy wyznaczone przez rodziców tak zwane sobótki. Czyli dostawaliśmy od rodziców takie kieszonkowe, które nam na tydzień miało wystarczyć. Ale ono było takim przekazywaniem nam pieniędzy, żebyśmy nimi gospodarowali, nimi się rządzili. Mieliśmy określony czas i kwoty, na kiedy mają wystarczyć, ale nie wiązało się to z tym, jakie czynności wykonywaliśmy w domu, tak? Nie było czegoś takiego, że za pracę w domu było zapłacone. Tylko chodziło o to, każdy ma w domu jakiś swój budżecik, że tak powiem, niech sobie gospodaruje, ale nie była to forma płacenia. Dzisiaj widzę, że zdarzają się jednak takie po prostu problemy. Okazuje się, że najprostsza forma pracy na rzecz drugiego człowieka, kolega koledzy na studiach udziela korepetycji z jakiegoś przedmiotu albo w szkole i już jest zaraz, co mu ten drugi zapłaci, tak? Jak co on od niego będzie miał, to tym ja ci zapłacę, zrobię ci to, ty mi daj tamto. Jest po prostu, nie ma tego właśnie elementu służenia, a to się bierze też z domu. To nie ma tak, że 18, 20, 25-latek nagle się taki po prostu stał. Nie ma tej satysfakcji, też tej radości. Mówiliśmy o pochwaleniu kogoś za pracę. O ile w szkole jest jakby to uznaniowe, czyli nauczyciel posłuchał odpowiedzi ucznia z historii, mówi tak, dobrze mówisz, bardzo dobrze, 5, siadaj. To jest na zasadzie wysłuchania, oceny takiej treści, która biegnie przez nasze umysły. A jeszcze co innego jest zobaczenie owocu realnej mojej fizycznej pracy. Że ja coś zbudowałem, coś zrobiłem, pole przeorałem, mianowicie zasadziłem ogród i zbudowałem. Kiedyś było powiedzenie, że mężczyzna prawdziwy musi zbudować dom, prawda? Tak? Dom musi zbudować. To jest ten realny, namacalny dowód
Spłodzić
jego
dziecko,
pracy.
Zasadzić drzewo, tak?
Tak. I tutaj tu jest jeszcze ten jeden więc aspekt, na ile ktoś na tyle rozumie, że dziecko powinno widzieć także owoc swojej pracy w sensie wykonania czegoś i materialnie to widzę. I nie da się oszukać dobre czy złe, bo to widać. Działa lub nie działa. Zepsuło się lub nie. Funkcjonuje lub nie. Rozpadło się lub nie. I to są twarde też wtedy takie owoce i dowody na tą po prostu moją pracę. I to powoduje też weryfikację moich umiejętności, tego mojego starania się. Dzisiaj wielu młodych ludzi ma problem z dokładnością, z rzetelnością. Czemu mają problem z dokładnością? Bo oni nie wykonywali pracy, która by naprawdę weryfikowała ich dokładność, tak? On mianowicie mówił, że coś zrobił, ale to coś nie działa. No to jest, a on jakby jest taki oduczony tego, tak? On w ogóle za sam fakt, że on jest gotowy coś zrobić, to już dla niego już powinny się ordery należeć, tak? Że on w ogóle gdzieś jestem, chcę i będę. Co jeszcze jest ważnego? Niebezpieczeństwa straszne. Dla rodziców ważna przestroga. Że reklamy przede wszystkim, albo te tasiemcowe seriale bezsensowne, one po prostu pokazują, że życie takie jest lajtowe. Tam nie widać pracy. Tam nie widać normalnie pracy. I w związku z tym wszystko staje się łatwo. Na reklamie kup sobie, jesteś szczęśliwy. Zakup sobie coś innego, będziesz radosny. Osiągnij to, zdobądź tamto, no to zdobędziesz coś innego. I to się ma jeszcze stać lekko, łatwo i przyjemnie. I coś, co się nie staje lekko, łatwo i przyjemnie, jest w opozycji do pracy w pocie czoła, która jest podstawą egzystencji człowieka.
Do codzienności, szarej codzienności, którą mamy przeżywać i to jeszcze tak przeżyć, żeby być bliżej Boga, żeby dostać się do nieba.
Reklama, tu ksiądz nawiązał do reklamy, jest istotnym elementem świata komercji, który też, ja już mówiłem, świat komercji nie jest zainteresowany tym, aby człowiek sensownie się spełniał, będzie człowieka okłamywać w sposób dozwolony prawem albo niewidoczny i człowiek, który nie pracuje nad sobą, nie obserwuje samego siebie, będzie dawał się w to wciągać. Ale ja tu jeszcze tak zaczepnie, jako praktykujący rodzic, nawiążę tego, co ksiądz powiedział na temat kieszonkowych. Bo dzisiaj, w dobie, kiedy są zakazane wszelkie cielesne kary, prawda, trzeba wymyślać rozmaite inne. I na przykład pedagodzy też mówią, że jedną z takowych mogłoby być obniżenie kieszonkowego za jakieś złe zachowanie czy niewywiązywanie się z obowiązków. Więc wtedy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wysokość tych kieszonkowych jest pochodną wywiązywania bądź niewywiązywania się ze swoich obowiązków. Ja jestem zainteresowany tutaj księdza jeszcze interpretacją takich zjawisk, bo one mnie poniekąd żywo dotyczą.
Tu jest jeszcze głębsza, myślę, nawet refleksja u podłoża takiego wskazania. Proszę zobaczyć z życia błogosławionej Karoliny pewien fenomen. Młoda dziewczyna ze skromnej, prostej, wcześniej bardzo biednej rodziny, wychowująca się w pracy także, z rodzicami pracuje równo, pomaga jak tylko może, dodatkowo najmuje się na dniówki do pracy gdzie indziej. I ona, mimo że pochodziła z tak skromnej, biednej rodziny, potrafiła powiedzieć, że nie chce czy nie może przyjąć wynagrodzenia za pracę, którą wykonała, bo w jej ocenie wykonała ją za słabo niż trzeba było, nie tak doskonale. To jest niesamowite, żeby młoda dziewczyna z ubogiej rodziny miała taką ambicję, jeżeli chodzi o... I tu jest ta ocena pracy, tak? Tu ktoś drugi, rodzice mają odmówić czy zmniejszenia tego kieszonkowego, a błogosławiona Karolina nie chciała przyjąć legalnie przysługującego jej wynagrodzenia za pracę, którą uczyniła, ponieważ uważała, że owoc pracy, który ona wykonała, nie jest współmierny z tym, co jej chce się zapłacić.
Ja bym chciał wrócić do tego przykładu rodziców, no bo ta Karolina też wychowywała się w tym domu, którym była przepełniona, ten dom był przepełniony modlitwą, był przepełniony właśnie taką codzienną pracą i te wszystkie dzieci również były zaangażowane w tą pracę. I też o bezinteresowności tej pracy często. Ja wychowując się w swoim domu, miałem bardzo dobry przykład rodziców, którzy po pierwsze pracowali dość mocno właśnie po to, żeby wychować trójkę synów w tym przypadku. I tak wychowali tych synów, ja widzę to i po moim młodszym, i po starszym bracie, że potrafimy sobie poradzić z rzeczami, które później w życiu nam się okazały przydatne. My o tym, nawet nie wiedząc jeszcze na tym etapie, że tak powiem, życia młodego, nie wiedzieliśmy, że nam to się może w każdym etapie naszego życia przydać. Zaczynając od pracowitości, czyli od tego wkładania wysiłków w to, żeby praca była wykonana dobrze i żeby ta praca była też niekoniecznie właśnie związana z finansowym wynagrodzeniem. I ta właśnie bezinteresowna praca i ten przykład rodziców, którzy angażowali się nie tylko w domu, nie tylko w pomocy rodzinie, w pomocy na przykład starszym osobom z rodziny, swojej mamie, swoim rodzicom, później wydaje mi się, nie będzie już problemu, żeby ci rodzice odbierali owoce tego, co wspólnie tworzyliśmy w rodzinie na starość. Już nie będzie kłopotu i myślę, że tacy to rodzice nie mają problemu, którzy wychowali dzieci w pracowitości do tego, żeby później te dzieci mogły ten owoc oddawać w postaci opieki nad nimi. I tej bezinteresownej pracy, czyli tego, że ja chcę to zrobić właśnie dlatego, żeby komuś pomóc, nie tylko dla własnej już tej przyjemności, czy własnych owoców w późniejszym czasie.
Czyli realizacja tej misji jako służby, przyjęcie tej misji pracy jako służby, nie jako środka do zdobycia czegoś dla siebie poprzez posiadanie pieniędzy, tylko jako służby. To jest ta idea, Boża idea.
Bez przykładu trudno tutaj to odzwierciedlić teoretycznie. I później idąc w inne aspekty, w inne sfery życia, na przykład działając w KSM-ie, spotykając ludzi o podobnym charakterze w wychowaniu i też podobnej idei, dużo prosi, tworzy się dobre rzeczy, ponieważ tym wszystkim ludziom chodzi o to samo. I ci wszyscy ludzie chcą to zrobić dobrze, dokładnie.
Serdeczny Bóg zapłać naszym gościom w studio i, drodzy Państwo, prosimy teraz o kontakt z nami.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej. 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Południowej, 56 655 23 56 w naszej rodzinie, 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy z zagranicy, 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Drodzy Państwo, już 22:47 minęła. Dzisiejszy temat w audycji dla małżonków i rodziców to wychowanie przez pracę. Nasi goście to ksiądz Zbigniew Kucharski, pani Maria Bober, doktor Marek Kuczyński, pan Łukasz Brodzik. Czy mamy już telefon?
Słuchamy, Radio Maria. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Z wielką uwagą wysłuchałam tutaj audycji na temat wychowania przez pracę.
A można imię pani poznać?
Tak, ja jestem siostra Natalia Musiglak z zgromadzenia, które właśnie bardzo mocno nawiązuje do pracy ludzkiej, do duchowości pracy. Mianowicie nasze zgromadzenie nazywa się Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Dom główny znajduje się we Włocławku. I słuchając tutaj państwa audycji, przede wszystkim dziękuję wszystkim prelegentom za wspaniałe myśli, refleksje i wskazania. Chciałam nawiązać do postaci naszego założyciela, sługi Bożego, biskupa Wojciecha Owczarka. Krótko mówiąc, bo refleksji nasuwa mi się w tym kontekście audycji bardzo wiele, krótko mówiąc, chcę podzielić się takim aspektem jego życia, w którym on właśnie bardzo radykalnie, ale przede wszystkim wobec siebie stosował taką zasadę wychowania przez pracę, którą ujmował według trzech zasad. Ordo, oratio i labor. Nawiązywał do tego, że właśnie ordo, czyli porządek w dziedzinie własnego życia, życia modlitwy, pracy, pomaga właśnie w wychowywaniu przede wszystkim samego siebie. Oratio to ta płaszczyzna modlitwy, o której też przed chwilą państwo wspaniale mówili. I labor, czyli to poważne podejście do pracy. On nawet nazywał siebie bohaterem pracy. Mówił o sobie, że pracowitość pragnie rozwinąć w sobie wręcz do heroiczności. Więc w tym kontekście audycji dzisiejszej biskup Wojciech Owczarek wydaje mi się, że podaje nam też współcześnie żyjącym wspaniałe narzędzie do tego wychowywania przez pracę, właśnie zachowując ten porządek w życiu osobistym, jak i przez to właśnie będziemy budować porządek w życiu społecznym. Wiele wspaniałych tutaj jeszcze refleksji było między innymi o tym, że młody człowiek bez pracy oczywiście się nie będzie rozwijał, zresztą każdy człowiek, zarówno młody, jak i dorosły. A ja mogę powiedzieć, że niedaleko jak dzisiaj w mojej pracy katechetycznej rozmawiałam z dziećmi o tym, co to znaczy mieć plan działania. I w kontekście tego wszystkiego, co państwo tutaj mówili, jak brak pracy czy brak takiego porządku frustruje młodych ludzi, to dzisiaj z radością odkryłam, że są młodzi ludzie, którzy świetnie to rozumieją. Mało tego, jeśli im się pomoże taki plan jakby działania budować, tworzyć, odkrywa się w nich niezwykłe talenty. I kolejna refleksja, która mi się nasuwa, to słowa kardynała Wyszyńskiego, który zresztą właśnie naszemu zgromadzeniu dedykował książkę pod tytułem Duch pracy ludzkiej. On bardzo radykalnie powiedział, że praca bez miłości i jest nic nie warta. On powiedział jeszcze dobitniej, ale nie śmiem aż tego słowa przytoczyć. Powiedział, że to jest w ogóle, nie jest możliwe, żeby się człowiek przez to rozwijał. Następna, już może będę lądować w tej wypowiedzi, refleksja, to jest, znowu nawiążę do biskupa Wojciecha Owczarka i do tej płaszczyzny religijnej, która była ostatnim tutaj aspektem rozważań. Nasz założyciel mówił, że wykonywanie codziennych obowiązków jest najbezpieczniejszą drogą do nieba. Tutaj jeden z mówców podkreślał to, że wykonywanie pracy człowieka uświęca. Biskup Wojciech Owczarek napisał nawet w swoich notatkach takie słowa, że nawet najdrobniejszą czynnością będę chciał przyczynić się do wzrostu chwały Bożej. Będę chciał wszystko uczynić tak, jak czynił to Chrystus. Nasz założyciel podkreślał również głęboką wiarę w to, że praca człowieka szybko uświęci, czyli to wykonywanie obowiązków w kontekście spojrzenia eschatycznego. Że to co czynię, to co podejmuję, ma wielkie znaczenie dla wieczności. Dużo ostatnio w naszej wspólnocie rozważamy o wspólnej pracy, bo tak nasza nazwa i nasz charyzmat nawiązuje. I dzisiaj mi przyszła taka refleksja, że właściwie nie ma pracy indywidualnej. Każda praca nosi w sobie te znamiona pracy wspólnej. Czy to będzie praca w domu, czy to będzie praca w zakładzie pracy, czy to będzie praca najbardziej służebna, czy najbardziej intelektualna. Ona zawsze jest skierowana ku drugiemu człowiekowi i wspaniale to tutaj w tej audycji wybrzmiało. Zafrapował mnie jeden jeszcze wątek, który Państwo poruszali, mianowicie sprawa kieszonkowego, które jest w wielu rodzinach stosowane. Z moich obserwacji jako nauczyciela, jako katechetki zauważam, że jest to maszyna, która już ruszyła wielkim, wielkim tempem. Właściwie rzadko można spotkać ucznia, który nie otrzymuje gratyfikacji za ocenę czy za coś, nawet za dobre uczynki. Już się spotkałam z tym, że za to, że coś zrobił dobrego, dostawał jakąś kwotę. Interesowałoby mnie tutaj spojrzenie jeszcze na coś takiego jak stypendia w przestrzeni tutaj akademickiej. Stypendia są synonimem, są jakby tutaj oznaką pracowitości studenta, prawda? Im bardziej on postara się o swoje wyniki naukowe, intelektualne, tym lepsze osiąga stypendium. Czy zdaniem tutaj prelegentów jest to rzeczywiście negatywne stosowanie, czy za zaniechanie swoich obowiązków, zmniejszanie tego kieszonkowego? Oczywiście ja nie optuję za tym, że za dobrą ocenę z klasówki czy za dobry uczynek należy dziecko nagradzać finansowo, ale tutaj w świecie akademickim jednak jest to bardzo mocno podkreślane.
To znaczy przy stypendiach naukowych, bo są jeszcze inne rodzaje stypendiów, socjalne, fundowane, różne, prawda? Ale naukowe na pewno ściśle zależy od wyników. To są punkty.
Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Natomiast dziękuję serdecznie za tą tutaj dzisiejszą audycję. Z wielką radością jej niestety tylko częściowo tutaj w dużym bloku ostatnim czasowym wysłuchałam. Cieszę się ogromnie, że mogłam powiedzieć tutaj chociaż maleńkie słowo o naszym zgromadzeniu sióstr wspólnej pracy z Domem Głównym we Wrocławku i o naszym założycielu, który jest kandydatem na ołtarze. Proces beatyfikacyjny jego właśnie trwa. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, prelegentów i oczywiście Matkę Generalną i całe nasze zgromadzenie.
Dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać, siostro Natalio.
Jeżeli tutaj jest ta kwestia, pozwolę sobie tak króciutko może. Siostra poruszyła kilka wątków. Myślę, że też tutaj zaprezentowała takie stanowisko dla innych zachęcające, by się pochylić nad tym planem pracy, nad jakimś tworzeniem jakiejś logicznej przestrzeni, że wiem, co mam robić, wiem, co będę robił, że to nie jest wszystko jakiś bałagan, chaos, tylko jakiś plan. Co do tych stypendiów, może to troszeczkę zabrzmi tak dziwnie i niemodnie, ale proszę zauważyć, że stypendia naukowe są przeznaczone dla młodzieży, która osiąga pewne efekty. Czyli nie mówimy, damy stypendium naukowe temu, który źle się uczy, źle studiuje, po to, żeby nic innego już nie musiał robić, żeby on się nie troszczył o inne sprawy, a tylko się skupił na nauce. Czyli na przykład dajmy stypendium naukowe dla kogoś, kto się kiepsko uczy, po to, żeby wszystek czas poświęcał naukę i przez to uczył się jeszcze lepiej. Stypendia naukowe w swojej filozofii mają za zadanie wspierania tych studentów, którzy poprzez pracę ujawniają swoje talenty i mają określone wyniki. Bo też jest kwestia taka, że czym społeczeństwo jest mądrzejsze, tym sobie lepiej radzi i tym jest zamożniejsze. Dyskusja na tym, co to jest mądre, co niemądre i tak dalej, to ja już teraz w to nie wchodzę. Tylko i czy to jest dobrze realizowane. Ale to jest taki właśnie element pobudzania i wspierania tych, którzy mają talenty. To takie jest założenie. Jak już realizowane, to ja teraz nie będę tego oceniał, ale to tak by wyglądało.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalona Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
A była przywołana Karolina Kuska, że nie przyjęła wynagrodzenia za wykonaną pracę. No to przepraszam bardzo, ale jakby tak wszyscy nie przyjmowali, to byśmy chodzili nago i głodni. To wszystko.
No dziękuję panu.
Dziękuję panu.
ten radosny pana głos upogacił naszą audycję, uśmiech u nas wywołał. Oczywiście nie chodziło o to, żeby nie przyjąć nagrodzenia, tylko chodziło o tą skromność właśnie błogosławionej Karoliny, że ona też starała się ocenić swoją pracę. Chciała mieć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy i kiedy widziała, że jej praca nie została należycie wykonana, to ona też umiała jakby to zaakcentować, pokazać i do tego się przyznać. To jakby o ten element chodziło.
Minęła godzina 23. O tej porze dajemy informacje. Na początek spotkania małżeńskie, już
tak,
chyba prawie ostatnie w tym roku.
No jeszcze nie ostatnie.
No jeszcze w wakacje coś będzie, ale tak. Teraz.
Ale teraz soduje się 8 do 30 czerwca w Kazimierzu Biskupim. I zgłoszenia przyjmują państwo kupczykowie. Telefon 63 245 05 10. Powtarzam. 63 245 05 10. To są
Kazimierz Biskupi koło Konina.
Koło Konina, tak. To są bardzo ciekawe i pożyteczne rekolekcje dla tych, którzy no, nie bardzo mogą się dogadać w małżeństwie.
Albo chcą się jeszcze lepiej zrozumieć.
Tak, tak. To tyle.
I zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 25 czerwca. Naszym gościem będzie dr Jacek Pulikowski. Temat: więź intymna i płodność w małżeństwie. 2 lipca temat: życie ludzkie największym darem, ksiądz dr Czesław Murawski. A 9 lipca siostra Urszula Kłusek, pallotynka, przedstawi temat: gender i seksualizacja wychowania. Drodzy Państwo, nasi goście z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży też mają swoje ogłoszenia. Prosimy.
Zapraszamy wszystkich młodych ludzi na inicjatywy wakacyjne prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Prosimy przede wszystkim o najpierw sprawdzenie w swoich diecezjach, czy KSM organizuje wyjazdy dla młodzieży. Mamy rekolekcje, mamy zjazdy, spływy kajakowe. Jest tego naprawdę mnóstwo.
A gdzie to sprawdzić? Na stronie internetowej?
Tak, KSM? Wystarczy wpisać KSM dowolnej diecezji, KSM Poznań, KSM Rzeszów, KSM Tarnów. Na pewno znajdziemy coś dla siebie, KSM Zielona Góra. Tam będą informacje takie szczegółowsze i bliższe nas, natomiast mamy też inicjatywy ogólnopolskie, na które chcemy zaprosić całą młodzież, nie tylko związaną z KSM, bo KSM organizuje dla młodzieży w różnym wieku i nawet dla dzieci wakacyjne wyjazdy.
Otwarte
zdecydowanie. Jedną z inicjatyw jest już, jak wspomnieliśmy, błogosławioną Karolinę, to możemy do niej przejść, mianowicie w okolicach urodzin błogosławionej Karoliny. Karolina urodziła się 2 sierpnia. Przed jej urodzinami jest organizowane namiotowe miasteczko modlitewne u Karoliny w Zabawie. Radzie koło Tarnowa przecudowne i przesympatyczne spotkanie z Karoliną. Na wzór tezę jesteśmy tam na 6 dni przed tymi urodzinami. Koszty niewielkie, a można spędzić bardzo dobrze czas poznając Karolinę w jej sanktuarium. Jest tam dużo pamiątek z jej życia. Jest piękny ołtarz, w którym jest sarkofag błogosławionej Karoliny. Także myślę, że warto poznać Karolinę, przybywając do miasteczka modlitewnego. Drugą inicjatywą, na którą serdecznie chcemy zaprosić, to obozy językowe, które corocznie organizujemy w wielu miejscowościach w naszym kraju, w górach, nad morzem, w innych miejscach. Także zapraszamy tutaj dzieci i młodzież z różnymi językami, angielski, niemiecki. Doktor Marek Kuczyński, który tu z nami jest, przygotowuje nam materiały też lingwistyczne, więc myślę, że samo to, że człowiek zaangażowany silnie w Kościele i w KSM i w Akcji Katolickiej przygotowuje nam te obozy, to myślę, że warto tutaj przeanalizować. Więcej informacji można znaleźć, wpisując adres internetowy www.mk.ksm.org.pl. Natomiast jedną z takich ciekawszych też inicjatyw jest sztafeta dla życia, to znaczy lot dla życia połączony z rajdem dla życia. W rajdzie dla życia może uczestniczyć każdy młody, starszy, dorosły człowiek. Rowerowy rajd dla życia przez całą Polskę z Rostkowa do Zabawy, do błogosławionej Karoliny.
Jeżeli ktoś więcej jakby się by interesował naszymi inicjatywami, to zapraszamy do przeglądania mediów w najbliższym czasie, ponieważ akurat w dniu jutrzejszym o godzinie 10.30 mam ogólnopolską konferencję prasową w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie, właśnie zachęcającą, promującą różne wydarzenia dla młodzieży, które kierujemy na ten okres wakacji.
I myślę, że jeszcze panią Marię poprosimy o kilka słów o recitalu.
Ja również zapraszamy wszystkich na recitala o błogosławionej Karolinie, aby wspólnie się pomodlić, aby wspólnie właśnie zrozumieć sens tego recitalu, który nosi tytuł Piękny jest Bóg. I ten właśnie piękny Bóg mieszkał w sercu błogosławionej Karoliny i właśnie on przez ten recital też chce nam powiedzieć, jak mamy żyć, aby dążyć do świętości. I dlatego wszystkich zapraszam na te wspólne nasze modlitwy. Wszystkie informacje na tym słynnym Facebooku można uzyskać o terminach i już też będzie funkcjonowała właśnie niebawem strona internetowa o recitalu.
Dziękujemy bardzo i odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
No to dobrze. No jestem tym rodzicem, co ma 90 lat. Po wojnie zostałem sierotą. Wychowałem się sam. Po śmietniku chleba nie szukałem. Miałem szkołę, pracę, warunki. I ten zakład, w którym później mnie nawet na emeryturę puścili szybciej, 1600 ludzi poszedł na bruk. I teraz dzieci chodzą tu w tym mieście moim głodne, a ja w tym parszywym ustroju komunistycznym wychowałem. Nie byłem, przepraszam, ani godziny w ZNP, ani w partii. Ani w Solidarności, bo wyrzekłem się wszystkiego. I teraz się patrzę na ten Boży świat, co się dzieje. Mam wspaniałe dwoje dzieci. Córkę i syna. Bogu dzięki, że te prace mają. Ale to, co się teraz dzieje i to, co te panowie robią dookoła, to się w głowie nie mieści. A tym bardziej jeszcze Kościół pomaga tym panom, żeby tam w tym. Kościół powinien, bo ja wychowany w rodzinie katolickiej, w Sieciechowie moja matka wychowana przy księdzu była. Co tam robi pan z PiSu, czy tam jakiegoś z PiSu? Ja w partii nie uważam nic, ja uważam w Kościół. A co wy tam robicie? Po co tych dziadów tam trzymacie w tym? Dziękuję.
Dziękuję panu. No nie
gratulujemy panu, że reprezentuje pan taką siłę życiową, co z głosu się czuje. Pewnie ten czas lat przepracowanych też ma to do siebie, że właśnie pan, będąc tak samodzielnym i tak w jakiś sposób przez warunki skazanym na własne trudy, właśnie też takiej zahartował się tak życiowo i też rozumiemy, że po tylu latach życia można mieć jakieś określone także uwagi i żale do świata, który nas otacza. No ale to tak już bywa.
i ważne jest, że powiedzmy dziecko też przychodzi często ze szkoły rozżalone na powiedzmy niesprawiedliwe potraktowanie przez kolegów, bywa, że i przez nauczycielkę.
Ale panie dyrektorze, ja bym wrócił do tych konkretnych przykładów wychowywania dzieci i młodzieży przez pracę. Ja mam tą potrzebę jeszcze, żebyśmy trochę o tym pogadali, bo będziemy tak troszeczkę może niekiedy tworzyli te rozmowy Polaków o różnych wielu aspektach i tak dalej, ale proszę zobaczyć taką rzecz. Co by było, gdyby w domu od najmłodszych lat dziecko było nauczone, że ma jakiś wyznaczony odcinek pracy, tak? Czyli po prostu jest ogród, działka. Ma swoje metry kwadratowe, to jest jego, ma to uprawiać, ma się uczyć. Na przykład jest garaż i ten młody wie, że on odpowiada za porządek w garażu. Tak?
Albo przynajmniej za swój kącik.
Albo za swój, no, w zależności od wieku, tak? Że teraz jest ktoś w domu, kto wie, że samochód ma być czysty i to jest jego zadanie i nikt nie będzie mu pokazywać, że o, tu jest brudne, a teraz idź wymyj, tylko on sam wie, że to zawsze ma być czyste i zawsze ma być gotowe, tak? Kwestia strychu, kwestia piwnicy. Ja już nie mówię tego bezpośredniego mieszkania, w którym się jest na co dzień i nie chciałbym pracy sprowadzić tylko do utrzymania czystości, ale również proszę zobaczyć, że praca na rzecz domu, na rzecz rodziny, to są remonty, to jest malowanie, to są pewne poważniejsze rzeczy. Łatwo jest pójść, poszukać, żeby teraz komuś zapłacić, niech on coś robi, a nauczyć się samemu, a zdobyć podstawowe umiejętności. My pracujemy, ja działam z młodzieżą, ja ze zdumieniem odkrywam, że nauczy nie umieją zmyć, tak? I czy jest usprawiedliwienie, że mamy zmywarkę?
Pani Maria?
Ja myślę, proszę księdza, z perspektywy rodzica, że my tak czasami nieświadomie wręczamy te nasze dzieci, bo czasami one są takie, może te czynności takie może niezgrabne, może boimy się o te naczynia, tak? To są takie naprawdę nieświadome po prostu, że wyręczamy te dzieci. I to wyręczanie właśnie później powoduje, że dziecko jest zniechęcone i później sami wykonujemy, aczkolwiek chcielibyśmy, żeby te dzieci pomagały. I myślę, że wyrabianie w dzieci też takiego poczucia, bo my mówimy tak pięknie o tej pracy, o tym wszystkim, ale jak wyrobi w dziecku to poczucie, że w momencie, kiedy przychodzi do domu, jest same i ono wie, co ono ma zrobić w domu bez mówienia, co i jak, bo często my rodzice mówimy to i to masz zrobić i to dziecko tak mechanicznie wszystko wykonuje. Ale też wyrobić w dziecku taki mechanizm, żeby ono przychodziło do domu, wiedziało, co nam od zrobienia. I to jest bardzo trudne i długo trwa do momentu, kiedy to dziecko rzeczywiście samodzielnie podejmie te właśnie czynności.
Musimy wziąć słuchacza, który czeka. Słuchamy, Radio Maria.
Halo? Tak, więc mogę już zabrać głos?
Tak, jest pani na antenie, słuchamy.
Tak? O mój Jezu, Matko Najświętsza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tutaj
mówi nauczycielka emerytowana, która pracowała 37 lat w szkole i 7 lat studiów.
No to chociaż imię niech nam pani
powie. Fizyką i było wychowanie marksistowskie, które głosiło, że wychowuje się przez byt. Później zmieniło się przez pracę. Oczywiście. Ja dam przykład ze swojego życia. Mając 5 lat, ja już zupę ugotowałam, a do liceum to chodziłam pieszo 7 kilometrów w jedną stronę i uczyłam się drogą, aby w domu pomóc iść pole. Przepraszam, że tak mówię, bo to przykład i puenta będzie za tym zaraz. Nie będę się rozwodzić, bo szkoda czasu. I teraz, co mi to dało? Taką trudność, którą miałam w pracy. A jeszcze muszę przytoczyć tą puentę, że pracując w polu, kobiety plewiły ja osobno, to ja się modliłam, patrzyłam do nieba, do Boga i pomyślałam, Boże, daj mi, żebym ja mogła się uczyć, bo ta praca jest tak ciężka. Co mi to dało? Właśnie praca. praca wychowuje. Bo ja jestem matematyczką. To ja trzymam się ściśle tematu. Czyli wychowanie przez pracę. I właśnie teraz zaraz już będę prawie, że kończyć, co mi ona dała. I wyszłam za mąż, 7 lat studiów niepowtarzających. Dlatego, że byłam, wiedziałam, co to jest praca. I ona mnie wychowała. I ona mnie zmobilizowała do kształcenia się, mając tyle pracy w domu. Właśnie praca wychowała mnie na dobrego człowieka, myślę. Bo ja nie zacznę, zresztą u mnie w domu też godzinki, śpiewanie godzinek. Tatuś, mamusia głęboko wierzący. Oczywiście. Chowałam się przez pracę w domu głęboko religijnym. I dzisiaj właśnie mam satysfakcję, że ja skończyłam, że ja wiem, co to znaczy praca. Ja wiele rzeczy naukowych wiem, bo się uczyłam, ale ważne jest wychowanie przez pracę. To jest wychowanie, ściśle wychowanie, bo ja słyszę na różne te tematy odbieganie. Bardzo ładnie powiedziała jedna pani, tak jak ja mówię. Tu temat jest wychowanie przez pracę. I trzeba to właśnie podkreślić. I u mnie to się stało. Proszę sobie właśnie, nie będę się powtarzać, bo matematycy się nie lubią powtarzać. Już powiedziałam, że mnie praca wychowała od 5 lat. I znaczy, a dzieci moje już miały dużo lepiej, tak jak marksistowskie wychowanie, że przez byt. Oczywiście pracowały, ale później miały więcej nauki. To ja to mówiłam, uczcie się. Co to dało? Źle. Nie. Dziecko ma samo przez pracę dojść psychicznie. O, tutaj ten wątek poruszę. Psychicznie pracując myśli, aha, ja muszę wybrać tak, żebym miał lepiej. Dlatego, że pracuję i wie. I moje dzieci, kiedy więcej miały nauki, ucz się. Źle wyszło. Zdolne były, wspaniałe były, ale to zepsuło. Wychowanie przez pracę to ciągle jest. Nawet i w starszym wieku też jest. Chyba, tak jest. Że już nie może.
Pani tutaj poruszyła pewien wątek, pozwolę się wtrącić, który tak połaskotał mnie trochę tak po sercu, ponieważ ja z racji nazwiska, czy to mój tata, czy mój brat, czy ja sam, jak szliśmy ulicą, ktoś krzyknął, kucharz, to każdy z nas się obracał wtedy, bo to było nasze prawie jakby rodowe nazwiska.
Ksiądz Zbigniew Kucharski.
Tak, a pani mówi, że mając 5 lat ugotowała zupę, więc ja z panią taką dużą więź poczułem w tym momencie i po prostu bardzo dziękuję za ten przykład, ale to tego zaangażowania się właśnie w jakąś aktywność na rzecz innych, bo przecież pani na pewno tej zupy nie gotowała tylko dla siebie. Dziękujemy bardzo.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Aleksander, ja mam takie pytanie. Pierwsze do Państwa. Czy ci Państwo, co się wypowiadaliście, wszyscy macie dzieci? A drugie pytanie jest takie odnośnie kieszonkowego. Ja nie jestem za tym, żeby dawać kieszonkowe. Wychowanie przez pracę, tak, owszem. Ze względu na to mam syna, 16 lat. I powiedzmy, ma dziewczynę, no i też potrzebuje pieniędzy, prawda? To ja myślę, że jeżeli w domu coś zrobi takiego, to myślę, żeby mu tam troszeczkę dać, a nie kieszonkowe. Nie chodzi mi o to, żeby dawać za to, że powiedzmy w szkole coś zrobił, zdał, czy tam piątkę dostał, tylko chodzi mi głównie o to, że właśnie te dzieci teraz tak naprawdę kieszonkowe może nie właśnie, ale o to chodzi, że praca, tam coś tam, coś tam, coś tam dać. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję panu, panie Aleksandrze. No, sprawa kieszonkowego to jest w ogóle odrębna sprawa.
Pan się spytał, czy my jesteśmy rodzicami, tak. Ja jestem mamą dwójki już dorosłych dzieci, już studentów i pan doktor Kurczyński oczywiście też jest...
Trzy oliwki są w wieku szkolnym, także to, co przynajmniej ja ze swojej perspektywy mówię, to z jednej strony czerpię z wiedzy akademickiej i z doświadczenia, a z drugiej strony, jak powiedziałem, jako praktykujący rodzic. No, jeżeli chodzi o Łukasza, to trzymamy kciuki, świeżo ożeniony.
No, my jako prowadzący audycję mamy trójkę dzieci, właśnie najmłodsza skończyła 40 w tej
chwili. Ale też nie zapominajmy, że wszyscy kiedyś też byliśmy w wieku dziecięcym i pamiętamy naszych rodziców i zastanawiamy się, jak oni nas też wychowywali, prawda, jakie stosowali przykłady. Ja tylko dopowiem do pana telefonu o tym, to właśnie jest, też zależy od indywidualności dziecka, na pewno młodego człowieka, w jakiej formie tworzyć tą relację, czy takiej, czy innej. Też jeżeli mamy dylematy co do tych stałych wypłat, że tak powiem, tych takich jakichś tam fragmentów, że to jest jakiś comiesięczny, jakiś datek, czy coś, ale formą czasami wsparcia to jest też to, i pan też tym wygrywa, że ten syn widzi, że pan go rozumie, że on coś potrzebuje, że zależy mu na tej dziewczynie, no chce pójść do kawiarni, tak? I pan to widzi, i pan go w tym momencie, to ma synu iść, to taki syn takiego ojca później bardzo też szanuje. On jemu to imponuje, że ten jego tata go tu tak jak dorosłego takiego traktuje. To są fajne momenty. Też kwestia imienin, jakichś urodzin, żeby to nie było jakieś właśnie płacenie za pracę, ale takie podrzucanie tam młodemu jakichś środków do tego, żeby na te drobiazgi różne też po prostu miał, co jest też wychowawcze.
Słuchamy, Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże. Karina.
Szczęść Boże.
Ja jestem młodą mamą. Chciałam powiedzieć na temat, chciałam się zapytać też, ale najpierw chciałam powiedzieć, bo jestem mamą 4,5-letniej Zuzi. To tak chciałam troszeczkę tak obniżyć ten wiek rozmów na temat dzieci, bo widzę, że tam już weszło studentów. A ja tutaj właśnie chciałam powiedzieć, że ja poprzez pracę na razie takiego mojego małego bąka wychowuję troszeczkę z taką miłością i powtarzanie mnie. Czyli na przykład jak ja, moim zdaniem dla mojej Zuzi małej, ja ją uczę pracy przez to, że to co ja robię, ona chce z tym pomagać, bądź powiedzmy czasami nawet nie chce. Ja ją zachęcam w taki sposób, że ja mówię, chodź, zobacz, jak to fajnie właśnie te naczynia, jak to się myje. Ja się nie boję, że coś się stłucze, czy coś. Ona myje naczynia. Już od pół roku zresztą myje naczynia. To jest wszystko przez taką zabawę, przez taką dużo, dużo jest cierpliwości we mnie, miłości. I wydaje mi się, że to jest dla takich młodych rodziców dobre podejście do takiego początku uczenia w właśnie w tą pracowitość wejścia, taką łagodną, że to nie jest taki przymus, że coś się robi, bo musi, bo tak trzeba, bo to jest jej obowiązek, tylko bardziej właśnie, że to jest fajne, że coś robimy razem, pracujemy, sprzątamy. Na początku oczywiście są te takie początkowe, to są takie właśnie bardziej przy domu wszystko. I to gotowanie też, gotujemy, pieczemy, gotujemy i to, jak gdyby ja to widzę, że ona później chce to sama też robić. Na początku robiła mi sama herbatę, teraz chce robić sama. Więc mi się wydaje, że to jest dobry sposób na to, żeby zacząć tą pracę wdrażać w takim właśnie, żeby dzieci po nas powtarzały. A z drugiej strony już widzę u niej już 4,5 lat i też te pieniądze zaczynają tutaj niestety wchodzić w grę. I tutaj mam problem, bo do końca ona chce już coś dostać, a teraz do końca nie wiem jak to właśnie wykombinować, żeby to nie było właśnie takie danie za coś, co zrobiła. Jakby tutaj to tak właśnie tak umiejętnie, tak jak mi się wydaje do tej pory to robię i widzę, że są efekty. Jak to tutaj z tymi pieniążkami, tak delikatnie wejść takiego małego bąka, który ma dopiero 4,5 lat?
Mój brat uczył się pracy takiej biznesowej, handlowej na podwórku, mając lat niewiele, bo kojarzył dzieci, które mają zabawki, są z nich zadowolone i te, które są niezadowolone i doprowadzą do handlu wymiennego między dziećmi w postaci zabawek. myślę sobie, że w pierwszym rzędzie to dziecko powinno się przywiązywać do radości, że coś posiada, bo to coś mu służy i to dziecko musi wiedzieć konkretnie, czym bardziej do czego. I w związku z tym proszę zauważyć, że podziękowanie dziecku za współpracę. Masz to ode mnie, dziękuję ci i wręczyć mu jakąś zabawkę, coś edukacyjnego, albo w nagrodę cię zabiorę do zoo, tak, albo gdzieś. To są takie inne trochę formy, nie chcę powiedzieć, że one są najlepsze, ale myślę, że może warto i to wziąć pod uwagę.
I zachęcam, żeby pani na stronę Radia Maryja weszła i tam w wyszukiwarkę wpisała nazwisko Wrotek. 8 stycznia mieliśmy audycję Zarządzanie pieniędzmi przez nasze dzieci i przez nas. Bardzo ciekawe wskazówki. Także zachęcam do odsłuchania tej audycji z archiwum.
I gratuluję tego fajnego sposobu, w taki naturalny wprowadzania dzieci w rytm pracy, takiego po prostu wzrastania w tej atmosferze.
No mam nadzieję, że jakoś będzie to dalej skutkować. Bardzo dziękuję. Pierwszy raz słucham tego radia i jestem wręcz zaskoczona, że zadzwoniłam i że się dodzwoniłam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Szczęść Boże.
A ja poczułem dużą więź z tym wątkiem, bo ja też mam małą Zuzię i Zuzie są świetne, prawda? Świetne są Zuzie.
Zuzie są super.
Super są Zuzie, tak.
Dziękujemy
bardzo. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiam.
Z Panem Bogiem. Mamy jeszcze telefon ostatni, odbierzemy.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Marian z tej strony. Tak, przed chwilą włączyłem radio, to tak może dokładnie wszystkich tutaj wypowiedzi nie słyszałem. Ja z innej strony, nie z perspektywy rodzica czy nauczyciela, ale z perspektywy najpierw dziecka, później człowieka, który skończył studia i obserwacji dzisiejszej młodzieży, sposobu nauczania. Co chcę powiedzieć? Powiem tak. Nauczyciele nie mogą się nastawiać na kształcenie jednostek. I powiem tak doraźnie, podniecać się tym jednostkami, na przykład, że jest uczeń, który jest dobry z matematyki, bo robi olimpiadę na dobrym poziomie, pisze piękne wypracowania. Nie można skupiać się na takich jednostkach. Ja byłem w takiej klasie, mówię teraz o szkole podstawowej, gdzie nauczycielka się ekscytowała takim uczniem i owszem, on wysoko może tam karierę zrobił, pracuje gdzieś tam na jakimś uniwersytecie, powiedzmy, ale on na przykład też dzisiaj nie widzi problemu, żeby były związki homoseksualne, prawda? Także pani nauczycielka, która chodziła do kościoła, którą szanowałem, właśnie skupiała się na tym jednym czy dwóch uczniach. A o co chodzi? Chodzi o wykształcenie ogółu, żeby ten ogół ludzi, młodzieży miał swój pewien poziom. Poziom ukształtowany i żeby się tego trzymać. Halo?
Tak, słuchamy pana, tylko czas nam się już kończy troszeczkę. No.
Tak, już kończę, już tutaj chcę przeciągnąć tak, co mam na myśli. Także nie to, że jednostki są wybitne, bo te jednostki nam dużo nie zrobią. Chodzi o ogół. Jak ja się pytam dzisiaj młodzieży, 16-letni, to był Jan Kochanowski. Ona nie wie, ale dziewczyna 16-letnia stoi pod szkołą i roznegliżowana, jak się całuje z chłopakiem 15-16-letnia, to jest w porządku, bo chodzą ze sobą, tak? Nie ma żadnego szacunku, nie ma wartości. Tutaj pani z matematyki tak dosyć tak skrupulatnie mówiła, to starsza kobieta, z wielkim szacunkiem do niej podchodzę. Natomiast mnie akurat moja pani z matematyki, matematyki mi nie nauczyła. No, trochę mnie dyscypliny nauczyła, natomiast matematyki nie. Z kolei jeżeli nauczyciel z uczniem nawiąże jakąś więź i dostrzeże w nim może nie najlepszego, ale miłego człowieka, może mu dodać wiele sił i motywacji. Także takie przekreślanie, bo nauczyciel powie, ja już mam o tobie ogólne pojęcie, jest bardzo mylne. Jest bardzo mylne, tym bardziej, że młody człowiek to jest człowiek nierozwinięty jeszcze. Także taki 15- czy 16-letni człowiek, on jeszcze nie myśli pozytywnie. On dopiero po czasie będzie wspominał i żałował niektórych rzeczy. I tu trzeba kształtować. Owszem, takie sprzątanie w garażu jest ważne. Tylko co będzie dalej? A jeszcze powiem takie jedno zdanie. Na studiach są te przyjaźnie. Ludzie się na początku przyjaźnią, chodzą na te imprezy, tam kozienalia. Później pod koniec studiów generalnie wyścig szczurów. Gdzieś to ucieka. I co się z tym dzieje? Poza tym, co jeszcze chcę powiedzieć? Profesorowie na uczelniach, tak jak ja wspomnę ludzi, moich nauczycieli ze szkoły średniej. To była elita. Jak ja poszedłem na studia, ja się nie mogłem odnaleźć. bez porównania, szacunek, zachowanie tych nauczycieli w liceum, w szkole średniej, to byli ludzie na wysokim poziomie. Poszedłem na uczelnię, ja byłem, nie umiałem się w tym odnaleźć. Nie umiałem się w tym odnaleźć. I co? Gdzieś to jest wszystko pogubione, kto pracuje na tych uczelniach. Oni wcale nie chcą nauczyć jakichś gruntownej, podstawowej, nawet wiedzy takiej materialnej, teoretycznej, tylko tak.
Ale nigdy nie uogólniajmy, także
bo tu też mamy nauczyciela akademickiego.
No ja nie uogólniam, bo to prawda nie chodzi o to z mojej perspektywy, bo studiowałem nie na jednym kierunku i takie moje doświadczenia. Po prostu człowiek, który chce to dojrzeć, dojrzy to. No co mogę powiedzieć?
To dziękujemy bardzo już za tą wypowiedź, bo już musimy kończyć. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, kończymy także jeszcze parę chwil ze studia. Pani Maria Bober.
Ja chciałam tylko podsumować, jak wywarła pracę na moje życie z mojego dzieciństwa. W moim domu było naprawdę w szerokim pojęciu praca. Praca, praca, jeszcze raz praca. I to wykształciło we mnie nie to, że ktoś mnie ukaże za coś, że czegoś nie wykonałam, tylko chciałam zawsze przypodobać się rodzicom. Chciałam poprzez te swoje czyny dać drugiemu człowiekowi jakąś radość. I myślę, że to właśnie kształci człowieka i to pozostaje na całe życie.
Warto, podsumowując naszą audycję, może chociaż tak... Czasu niewiele mam, ale szybciutko powiedzieć, jakich my się też spodziewamy takich ludzkich cech. Proszę pamiętać, że Jan Paweł II pokazywał, że oprócz wychowania chrześcijańskiego musi też być uformowany człowiek od tej strony takiej ludzkiej. A mówiąc o pracy, to nie mówimy o stronie takiej religijnej typowo, tylko o tym formacji ludzkiej. Jakie cechy, co się osiąga przez kształtowanie, wychowywanie przez pracę młodych ludzi? My możemy wymieniać takie cechy bardzo, bym powiedział, humanistyczne. Odpowiedzialność, tak? Możemy kształtować poczucie takiego poszanowania pracy innych, jakieś nabierania cechy wytrwałości, jakichś konsekwencji w pracy. A ja bym chciał zwrócić na jeszcze jeden z darów Ducha Świętego, który mamy, o którym mówimy, o darze umiejętności. Dar umiejętności to jest dar skutecznego oddziaływania na otoczenie. Jest to dar umiejętności kształtowania tego, co jest wokół mnie. I czy warto się zadać pytanie, czy my czasem z tym darem umiejętności nie mamy często kłopotów? Bo, a czemu mamy kłopoty? Bo nie mamy wypracowanej cechy umiejętnej, skutecznej pracy. My często się ślizgamy, powierzchownie coś wykonujemy. I nieraz nawet w kościele katolickim, tak? Mamy kogoś pobożnego, ale ja się modlę, że ja nie chcę z nim pracować, bo on czego się nie dotknie, to wszystko zepsuje. Ale pobożny, fajny, uśmiechnięty, miły, dobry. No w ogóle same cechy super. No posiedzieć przy stole, pogadać ekstra. Ale pracować z nim? Broń, Panie Boże. I to jest to, żeby też rozumieć, że właśnie wieloletnia praca, wieloletnia rzetelna postawa kształtowania przez pracę siebie i innych i rodzice kształtujący, wychowujący dzieci przez pracę będą też w nich wyrabiać taki dar umiejętności, umiejętnego odnajdywania się w życiu i umiejętnego oddziaływania na otoczenie. Mężczyźni mówią, ja się na tym nie znam, ja nie będę tego robił. On jest cały przestraszony, że ma coś robić nowego. On po prostu się ciągle boi nowych zadań, nowych spraw, bo że sobie nie poradzi. To jest właśnie ten brak daru tego umiejętności, brak odnajdywania się w różnych okolicznościach, w których ja coś muszę zrobić, rozwiązać jakiś problem, na czymś pomyśleć, bo generalnie nie można być dobrze pracować i nie myśleć. To wiąże się bardzo mocno ze sobą. Umiejętność pracy, talent do pracy, dobrze wykonywana praca, gdziekolwiek by ona nie była, ona pociąga za sobą także właśnie myślenie. I to są te cechy, które u człowieka się wypracowują w momencie, procesie wychowywania go przez pracę. I do tego gorąco serdecznie zachęcamy.
Dziękuję bardzo. I czy jeszcze jakiś głos ze studia?
Ja bym tylko jednym zdaniem odniósł się do tego, co pan powiedział. Nie, że dać ogółowi. Do każdego podchodzimy indywidualnie. Oczywiście każdym się zajmujemy, nie tylko wybranymi. Indywidualizacja w procesie nauczania, indywidualizacja w relacji, bo nie są wszyscy tacy sami i nie można, jak to w tej północnej Korei, wszystkim nadawać takich sam ram. Indywidualnie.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, szczególnie Państwu przy głośnikach za współtworzenie tej audycji. Może zbyt dużo telefonów nie odebraliśmy dzisiaj, ale będzie można, mam nadzieję, w najbliższym czasie na stronie internetowej Radia Maryja pod zakładką audycję dla małżonków na dole strony, na takim niebieskim pasku. Jak się kliknie naszą audycję odsłuchać, ściągnąć MP3 czy online odsłuchać i jeszcze sobie powtórzyć pewne rzeczy, które na początku mówiliśmy. Dziękuję również naszym gościom, księdzu Zbigniewowi Kucharskiemu, pani Marii Bober, doktorowi Markowi Kuczyńskiemu, panu Łukaszowi Brodzik i zapraszamy wszystkich już za chwilę na modlitwę na zakończenie dnia.
Podaję informacje o numerach stron do modlitwy kompletą, hymn Wszystkie nasze dzienne sprawy z trzeciego tygodnia w wydaniu w tomie trzecim na stronie 1016, w wydaniu skróconym na stronie 1167. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku 1027 w trzecim tomie i w wydaniu skróconym 1179 strona. Antyfona końcowa, Bogu Rodzica Dziewica.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Rachunek sumienia. Zastanówmy się dzisiaj przez chwilę nad tym powołaniem naszym do służenia Bogu i drugiemu człowiekowi przez pracę. Takie nawet w historii naszej niedawnej, do czego powracamy, było wezwanie przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
Tak my się właśnie odnajdujemy w tym wezwaniu, w tym zaproszeniu przez Boga do nas skierowanym. Na ile naszą pracą wielbimy Boga, na ile przynosimy owoce, którymi On i my się cieszyć możemy, na ile służymy drugiemu człowiekowi, a na ile myślimy o sobie, na ile umiemy cieszyć się i radować służeniem Bogu i drugiemu człowiekowi. Samym faktem, że czynimy coś dobrego dla kogoś, coś potrzebnego dla kogoś. Niech ten dzisiejszy nasz rachunek sumienia pomoże nam spojrzeć na to powołanie do pracy, które mamy też od Boga w tym aspekcie naszej misji i także umiejętnego czerpania radości z tego powołania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry,
że bardzo zgrzeszyłem
myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.
Moja wina, bardzo wielka. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych
i was, bracia i siostry,
o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy
przyjm litośnie, Boże prawy,
a gdy będziemy zasypiali, niech cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądziem, tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją. W swojej wierności przyjm moje błaganie.
Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił,
pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Poczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa
Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli z radością, obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Bogu Rodzica Dziewica,
Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena Maryja, ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego dzieła Chrzciciela Bożysze, usłyś głosy, napył myśli człowiecze, słysz modlitwę, jąż nosimy, a dać raczy Jego prosimy, a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison.
Serdeczne dzięki, drodzy radiosłuchacze, za wspólną modlitwę i dziękujemy naszym gościom z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, czy związane osoby z tym stowarzyszeniem, księdzu Zbigniewowi Kucharskiemu. Serdecznie Bóg zapłać, księdze.
Bóg zapłać.
Może pozdrawiam.
Pozdrawiamy serdecznie tak naszych przyjaciół, znajomych, wszystkich, księdza prałata Antoniego Sołtysika, bez którego by się nie odrodziło nasze stowarzyszenie w Polsce. Pozdrawiamy.
Bóg zapłać. Dziękujemy pani Marii Bober.
Ja również pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja, ale szczególnie moją rodzinę i wszystkich znajomych, przyjaciół i tych wszystkich, których spotykam na swojej drodze.
Dziękuję panu Łukaszowi Brodzik, Bóg zapłać.
Ja również dziękuję za zaproszenie, za to, że mogłem tu być. Pozdrawiam serdecznie moją żonę, ukochaną, moich rodziców, dzięki których też tutaj jestem i też mogłem wzrastać w tak wspaniałej rodzinie i wszystkich KSM-owiczów, którzy nas słuchają.
Dziękujemy panu doktorowi Markowi Kuczyńskiemu.
Bóg zapłać, dziękuję za wspólny czas. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali, w szczególności moją żonę. Dzieci pewnie już śpią, mam nadzieję, i wszystkich przyjaciół. Bóg zapłać.
Dziękujemy również Jarosławowi za realizację audycji. I drodzy Państwo, 23:45 już minęła. Do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja, zawsze dziewica.